Przejrzałem gazetę, ale jeszcze jedno, ostatnie już ogłoszenie dzisiaj, jeśli chodzi o dzisiejsze święto. Na Pradze Północ odbywa się co roku wyjątkowa zupełnie, nazwijmy to imprezą historyczną, przejście szlakiem miejsc kaźni żołnierzy wyklętych. Praga to jest miejsce, gdzie takich miejsc jest bardzo wiele. Pierwsza część dla młodszych, dla szkół jest o godzinie 13. Zbiórka przy ulicy 11 listopada 68. Druga dla bardziej już dorosłych o 16.30. Zbiórka pod dawnym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, później Komisariatem Milicji przy ulicy Cyryla i Metodego. Starzy warszawiacy mówili zawsze Cyryl to Cyryl, ale te metody. I to jest o godzinie 16.30, czyli 11 listopada o godzinie ulica 11 listopada 68, godzina 13, ulica Cyryla i Metodego 4, godzina 16.30. Przejście szlakiem miejsc kaźni żołnierzy wyklętych. Jest zimno, ale... No ale może po południu nie będzie aż tak zimno. Trochę trzeba przejrzeć światowe media pod kątem tego, co się dzieje na świecie. Proszę Państwa, Chiny i Indie się zbroją. The National Interest, amerykański portal, pisze o tym, że zarówno Indie, jak i Chiny wzmacniają swoje siły zbrojne, a zwłaszcza siły lotnicze na granicy. Temu wtóruje taka duża analiza w Politico, gdzie jest artykuł pana Bruno Machaesa, to jest portugalskie nazwisko, o przyszłych wojnach i o tym, że jest niebezpieczne zbliżanie się do wojennej sytuacji na dachu świata. Chodzi o to oczywiście o granice w Himalajach. Tam się zbiegają te interesy mocarstw. Tam jest jeden z konfliktowych punktów naszego świata. Skoro już mowa o Chinach, to alarm w Berlinie. Niemcy obawiają się, że Chiny będą chcą przejmować ich firmy i technologie. O tym jest w wielu niemieckich mediach. W Polsce pisze o tym portal Forsal.pl. Przejęcie części udziału w gigancie motoryzacyjnym Daimler przez chińskiego miliardera to tylko jedna z wielu inwestycji państwa środka w niemieckie firmy technologiczne i przemysłowe. Elity w Berlinie na czele z kanclerz Angelą Merkel mówią już otwarcie. Chiny stanowią coraz większe wyzwanie dla przemysłu Niemiec. Dwa tygodnie temu w małym niemieckim miasteczku nad Morzem Bałtyckim kanclerz Merkel stwierdziła, że Chiny stanowią wielkie wyzwanie. Wyzwanie to stało się jeszcze bardziej aktualne, gdy kilka dni temu w centrum uwagi niemieckiej opinii publicznej znalazł się chiński miliarder Li Shufu, któremu udało się zgromadzić warte 9 miliardów dolarów udziały w niemieckim gigancie motoryzacyjnym Daimler. Nagłe pojawienie się chińskiego gracza w kluczowym przemyśle Niemiec stawia przyszły rząd przed palącym dylematem. Które inwestycje zagraniczne są dobre oraz co zrobić z tymi, których Niemcy nie chcą. Jest takie niemieckie słowo Schadenfreude, ono oznacza takie niezbyt szlachetne uczucie i to uczucie czasem nie jest obce, jak czyta się materiały na temat Niemiec. Słowacja, światowe media polskie też piszą o dymisjach, które się sypią po zabójstwie dziennikarza. W związku z zabójstwem słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka do dymisji podał się minister kultury słowacki Marek Madiarycz i dwoje innych wysokich rangą urzędników, a chodzi o związki politycznych i przestępczych kręgów na Słowacji, proszę Państwa, z niczym innym jak z włoską mafią. Włoska mafia podobno inwestuje na Słowacji, to znaczy, że nie przeszkadza im zimno. Jeszcze jest informacja ze Stanów Zjednoczonych. Informacja ze Stanów Zjednoczonych jest taka, że do dymisji podała się doradca Donalda Trumpa, przepraszam, pani Sarah Sanders, która była dyrektor... Nie, przepraszam, pani Hope Hicks, poinformowała o tym pani Sarah Sanders. Chyba za szybko czytam. Pani Hope Hicks była dyrektorem do spraw komunikacji. Pani Sarah Sanders jest jednym z rzeczników i na szczęście wciąż jeszcze pracuje, a mówię na szczęście, dlatego że jeden z portali pisze, że najbardziej samotny człowiek w Waszyngtonie będzie jeszcze bardziej samotny, a odejście pani Hicks to jest tak jakby odszedł tłumacz, który tłumaczył dziennikarzom amerykańskim, co właściwie prezydent Trump miał na myśli. W tle oczywiście jest cały czas to toczące się śledztwo o wpływy rosyjskie. Przypomnijmy, że te wpływy rosyjskie, ingerencje, one nie dotyczą tylko jednego środowiska politycznego. W tygodniku do rzeczy jest bardzo ciekawy artykuł dziennikarza francuskiego, pracującego też w Polsce, pana Oliviera Bo, który pisze o tym, że to śledztwo dotyczy również demokratów, a zwłaszcza fundacji Clintonów. I teraz jeszcze na zakończenie wrócimy do spraw polskich. Na portalu w polityce.pl jest zupełnie fantastyczny artykuł, który jak w soczewce pokazuje historię naszego kraju. Pan Andrzej Potocki pisze o pewnej kamienicy. To jest kamienica przy Alei Szucha 16. O tej kamienicy jest dość głośno. Tą kamienicą zainteresowała się komisja badająca meandry reprywatyzacji warszawskiej. To jest, proszę Państwa, taka kamienica wybudowana w takim przedwojennym, modnym wówczas stylu, trochę naśladującym niemiecki Bauhaus. Przed wojną w tej kamienicy mieszkała sanacyjna elita. Tam między innymi mieszkał generał Sosnkowski, pułkownik Adam Koc, a przede wszystkim mieszkał tam niedoszły następca marszałka Piłsudskiego, czyli pułkownik Walery Sławek, i to właśnie w tym miejscu popełnił swoje złowróżbne samobójstwo, które wielu uważało za taki właśnie czarny znak tuż przed wojną. Potem oczywiście wyrzucono stamtąd mieszkańców polskich, tam mieszkali niemieccy oficerowie, naprzeciwko było oczywiście gestapo, ale ja Szucha, a później po wojnie wprowadziły się tam elity PRL-owskie. Tam między innymi mieszkał generał Krzemień, to taka była ciekawa postać, pełnomocnik do spraw stacjonowania wojsk radzieckich, generał Huszcza, generał Ciastoń, a potem od generała, po generale Ciastoniu, tam z kolei zamieszkała sobie pani Monika Jaruzelska, pani Monika Olejnik, która wprost kupiła, zdaje się, jedno z tych mieszkań po generałach. Tam były też ludzie związani z reprywatyzacją warszawską. No tak to właśnie. Tak to właśnie dzieje w soczewce Polski bez happy endu, ale historia nadal toczy się dalej. Artykuł Andrzeja Potockiego warto polecić.
A w studiu Antoni Opaliński zostaje, jest Piotr Wit i skorzystamy z tego, że mamy obaj zaparzoną kawę. Zaparzyłem kawę tak jak dla siebie. Wsypałem kopiastą łyżkę kawę, zalałem wrzątkiem i dosypałem cukru. Odpowiada?
Bardzo dziękuję prezesowi, tak, bardzo dobrze.
I teraz dwa słowa, albo cztery, albo dziesięć na temat reprywatyzacji tego wszystkiego, co się dzieje w Warszawie i nie tylko.
A no właśnie, myśmy też nie czekali i mówili już o tym dawno temu i nawet potem pisali w Kurierze Wnet pod tytułem Warszawa w rękach trupa. Cała ta komisja ministra Jakiego sprawia na mnie wrażenie właściwie dość wieloznaczne, bo z jednej strony ta komisja zajmuje się przestępstwami, ewidentnymi przestępstwami popełnionymi w tych kamienicach w postaci wyrzucania lokatorów bez wyroku sądowego, nękania ich i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie bardzo mało się słyszy o tym, w jakich warunkach te kamienice były zwrócone, przez kogo, komu, za ile. Wszyscy w Warszawie wiedzieli, że jeśli zwróci się do mecenasa S albo do mecenasa N, to sprawę będzie można załatwić za 20%, 25%. W pewnych okresach cena szła już do 50% uzyskanej sumy ze sprzedaży potem takiej kamienicy. No naturalnie te 50% nie szły, czy 25% nawet, wyłącznie dla mecenasa N ani dla mecenasa S, tylko były dzielone z odpowiednimi urzędnikami, którzy byli władni w oddawaniu tych kamienic. A całe zło poszło z powodu braku ustawy reprywatyzacyjnej. Takie ustawy reprywatyzacyjne zostały wprowadzone we wszystkich krajach bloku komunistycznego, byłego bloku komunistycznego, łącznie z Bułgarią i Rumunią nawet. Tylko w Polsce nie ma tych ustaw reprywatyzacyjnych. A poza tym, o co chodzi? Cała ta komisja ministra Jakiego rozhuśtała bardzo złe i podłe instynkty w narodzie, instynkty zawiści. Nie dać, nie oddać, bo przecież najlepiej jest nie oddać tym bogaczom. I tym bogaczom, i tym obcym. Otóż filozofia ministra Jakiego jest tego rodzaju, że nie można oddać, ponieważ państwa polskiego na to nie stać. Co to znaczy? Państwo polskie nie może oddać polskiemu obywatelowi jego własności zagrabionej przez komunistów. Przecież ta kamienica nie będzie wyniesiona na plecach przez tego polskiego obywatela za granicę, tylko jako nieruchomość pozostanie nieruchoma na miejscu. Czyli po prostu państwo polskie w żaden sposób nie zubożeje, bo przecież tej kamienicy nie ma żadnego dochodu. Ale to nie chodzi tylko o kamienicę, przecież to jest sprawa w całej Polsce. No, własność prywatna została skonfiskowana przez bolszewików po wojnie i nigdy nie została zwrócona. I mamy teraz rząd dobrej zmiany, albo jeszcze lepszej, który stoi na stanowisku Bieruta 45 roku.
Czy nie jest tak, że tutaj też wchodzi w grę pewien strach, że rzeczywiście będzie bardzo wiele roszczeń z zagranicy w związku z takim, a nie innym jakby charakterem własności przedwojennej Polski, a zwłaszcza w Warszawie?
A tego ja już nie potrafię przewidzieć, ale nawet przecież chodzi tutaj o obywateli polskich. I jeżeli będą roszczenia z zagranicy, ja nie wiem, czy nie ma pan na myśli tego mienia martwej ręki, czy nie o tym pan myśli? No nie, tego nie będzie roszczeń, ponieważ to jest martwa ręka, w związku z czym nie ma spadkobierców. Rzeczywiście grupa Shoa Biznesu zabiega o to, żeby przeprowadzić ustawę w Ameryce, która pozwoli obywatelom amerykańskim przynajmniej, no bo przecież prawo amerykańskie nie obowiązuje, do tej pory jeszcze nie obowiązuje na świecie. Więc pozwolić obywatelom amerykańskim o odzyskanie przez gminy etniczne własności martwej ręki, która w każdym ustawodawcy przypada państwu, gdzie ono się znajduje.
No właśnie, tutaj wchodzi takie bardzo dziwne chyba w ogóle załamanie dotychczasowej filozofii prawa europejskiej, prawda? Bo element etniczny jest ponad elementem własności.
No właśnie.
Antoni Opaliński, jeszcze coś w prasie dzisiejszej albo na portalach znalazłeś?
Nie, mi się wydaje, że to już były. Pewnie można by dużo znaleźć, ale chyba wystarczy.
No to tak, kończymy przegląd prasy. Jest godzina 9:20.
Reklama.
Prowadzisz działalność społecznie użyteczną? Wiesz, jak zmienić swoje otoczenie? Nie czekaj. Zgłoś swój projekt w konkursie grupy Cedrop. Największy polski producent mięsa już drugi rok z rzędu zaprasza do udziału w konkursie Wspieramy Rozwój. Pula grantów to aż 1 000 000 zł. Złóż wniosek do 26 marca i zdobądź nawet 30 000 zł. Szczegóły na www.wspieramyrozwój.com.pl.
I po reklamie.
I ciąg dalszej rozmowy z panem redaktorem Piotrem Witam. Wątek francuski skończyliśmy na czym?
No wątek francuski skończyliśmy na tej napaści na Polskę, która we Francji się nie kończy i na odpowiedziach ambasadora polskiego. Jak mówię, doświadczenie długiego życia poucza mnie, że opinii publicznej światowej nie kształtują nawet najbardziej słuszne rozprawy w kwartalnikach naukowych, ani najbardziej słuszne odpowiedzi ambasadorów państw, ale filmy hollywoodzkie oglądane na świecie. I takich filmów było wiele do tej pory. Między innymi dzisiaj, prawda, jest to sytuacja wyjątkowa. Minister spraw zagranicznych bije na alarm, ambasador bije na alarm. No myśmy w Radiu Wnet nie czekali na tę sytuację alarmową, tylko od paru lat mówiliśmy już o tej sytuacji zagrożenia i o tych niesłusznych napaściach na Polskę. To było przede wszystkim ostatni etap już nakręcony zniszczony przez Wandę Jakubowską w 1946 roku, ale w czasach najnowszych cała napaść zaczęła się od sztuki Hochołta, która w 1963 roku wystawił ją Erwin Piscator w Berlinie. Trwała 8 godzin, nikt jej nie oglądał. Ale ta sztuka wywarła kolosalne wrażenie. To było uderzenie w kościół. Widocznie autorzy Shoah biznesu spodziewali się uzyskać na podstawie tej sztuki, która przedstawiała papieża Piusa XII jako tego dostojnika kościoła, następcy Chrystusa na ziemi, który milczał, kiedy Niemcy mordowali Żydów. Wszystko to okazało się kłamstwem, ponieważ przypomniano, że wcześniej, w 1958 roku, premier Izraela Golda Meir z trybuny ONZ-u dziękowała papieżowi Piusowi XII za uratowanie wielkiej ilości Żydów. Że w 1955 roku przyjechała do Rzymu orkiestra złożona z 94 muzyków żydowskich, dyrygowanych przez Pawła Kleckiego, urodzonego w Łodzi, i w urodziny papieża grała mu 9. symfonię w podzięce za uratowanie Żydów, że wielki rabin Rzymu, który nazywał się Zoller i urodził się we Lwowie, zmienił w 1945 roku wyznanie na katolickie i zmienił imię na Eugenio, na cześć papieża Piusa XII. No ale potem były już filmy godzące bezpośrednio w Polskę, to jest na podstawie powieści Martina Greya, przepraszam, pamiętnika Martina Greya z czasów wojny, film pod tytułem W imieniu wszystkich moich, z Michaelem Yorkiem, gwiazdą ówczesną na początku lat 70. w głównej roli. Ten film był nakręcony na podstawie tego pamiętnika. Historia chłopca, który uciekł z Treblinki, żydowskiego chłopca, uciekł przez latrynę, następnie szczuty przez polskich antysemitów przystał do partyzantki, gdzie spotkał wspaniałych ludzi, pułkownika Mieczysława Moczara i drugiego pułkownika Grzegorza Korczyńskiego. Dla młodych ludzi to ten, który kazał strzelać do robotników w Gdańsku w 70 roku. Ten film obejrzało 120 milionów ludzi na świecie. To jest niesłychany, niesłychany sukces. Potem okazało się, że ten Martin Grey nigdy nie był w Treblince, że to nie są pamiętniki. Wymyślił to wszystko Max Gallo, późniejszy akademik francuski. Nie było w tym słowa prawdy. Podobnie jak w Malowanym ptaku Jerzego Kosińskiego, który obiegł cały świat, gdzie to też był pamiętnik żydowskiego chłopca prześladowanego przez polskich chłopów. Okazało się potem, że nie tylko nie prześladowali go, ale uratowali życie jemu i jego rodzinie. I wreszcie, co jest bardzo ważne, często mówi się niesłusznie, że Żydzi. Nie. To są autorzy Shoah biznesu. To jest wielki biznes miliardowy, do którego przyłączyli się ludzie innych wyznań. Są wśród nich nawet katolicy, jak tego dowodzi historia. I chodzi o bardzo wielkie pieniądze. Michelle de Wonseca napisała swój pamiętnik żydowskiej dziewczynki, która w Polsce, osierocona przez rodziców straconych w Auschwitz, przystała do stada wilków i z tymi wilkami naga i bosa przemierzyła 3000 kilometrów. I wszystko by na tym powstało, bo nakręcono według tego pamiętnika żydowskiej dziewczynki, nakręcono bardzo głośny film Tańczyć wśród wilków. Gdyby nie to, że Michelle de Wonseca zaskarżyła swojego wydawcę, małego wydawcę, Jeana Daniela, o niedopłacenie jej 22 milionów dolarów. Niedopłacenie. Na co Jean Daniel po 2 tygodniach opublikował w internecie, to już jest 2007 rok, szereg dokumentów, więc świadectwo urodzenia, świadectwo chrztu i dokumenty pokazujące dalsze życie autorki. Nie nazywa się Michelle de Vosecka, żyje w Bostonie, Belgijka, de Waal, Monique de Waal. Nigdy jej noga nie powstała w Polsce. Więc chcę powiedzieć, że te wszystkie opowieści, które ukształtowały opinię światową od 1946 roku do dzisiaj, oparte są każde na kłamstwie. I nie można, łącznie z tym Bergmanem, dziennikarzem z New York Timesa, który opowiedział Mateuszowi Morawieckiemu i zebranym dziennikarzom wzruszającą historię o swojej matce, która wygrzebywała pożywienie ze śniegu, miała 5 lat. Ale on opowiadał przedtem, że jego matka otrzymała nagrodę ministra edukacji przed wojną w latach 30. była wedetą w latach. Wszystko to jest kłamstwo. I nie można z tym kłamstwem walczyć takimi metodami chałupniczymi, jak jakiś artykuł czy. Tu trzeba jednak potrząsnąć kiesą i trzeba wydać pieniądze na hollywoodzki film, na film, który będzie pretendował do Oscara z wielkimi aktorami, bo to jest inwestycja, która obroni Polskę przed płaceniem 65 czy 300 miliardów euro czy dolarów.
Żeby taki film nakręcić, potrzebny jest scenariusz i geniusz reżysera w studio.
Nie tylko, przepraszam bardzo, jeszcze dwa słowa. Mówi się, Polska musi nas obronić, Polska musi występować. Polska to znaczy co? Taka wysoka blondynka w koszuli nocnej do ziemi, biało-amarantowej i z kajdanami u nóg? Nie, to robią urzędnicy. Jak się to w Polsce odbywa? O finansowaniu książek decyduje Instytut Książki w Krakowie. Instytut Książki w Krakowie, w którego Radzie Programowej zasiadała pani Ksenia Starosielska, umarła w listopadzie, Żydówka rosyjska, urodzona w Moskwie, umarła w Moskwie. Pan Adam Pomorski, który w imieniu PEN Klubu, jako prezes PEN Klubu, protestował właśnie w liście otwartym przeciwko ustawom o IPN-ie. Pani Olga Tokarczuk, którą znamy, i oni do dzisiaj decydują, no przynajmniej ja dowiaduję się z internetu, że Rada Programowa składa się z tych osób. Może coś się zmieniło?
To pytanie Piotra Wita na chwilę zawieszamy. Witamy w studiu Konrada Łęckiego, reżysera. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Mówiliśmy o filmie, pan nie kręci, czy może ma pan aspiracje, żeby nakręcić taki film hollywoodzki na temat historii Polski?
To tak trudne pytanie, no, ja bym był ostrożny z tym, żeby, czy jakikolwiek film polski będzie miał szansę, żeby dostać Oscara pokazujący naszą historię w sposób właściwy, więc tutaj bym uważał. Natomiast chciałbym po prostu kręcić filmy, które będą dobrymi filmami. Filmami, które będą oglądane, które będą satysfakcjonowały widza, no i pokazywały prawdę, tak jak to rzeczywiście miało miejsce.
Bo w tym trudnej walce o prawdę, o przedarcie się prawdy, pan od lat uczestniczy.
No tak, to jest kwestia tego mojego filmu poprzedniego, Wyklęty, który też był filmem, który starał się w jakiś sposób odkłamać historię. No i napotkał z tego tytułu dużo, dużo przeszkód po drodze. Zresztą do dzisiaj tak naprawdę napotyka. No ale to taką cenę trzeba płacić za to, żeby mówić otwarcie o pewnych rzeczach. Bo stereotypy, które były wtłaczane w umysły przez dziesiątki lat, no gdzieś tam się mocno zakorzeniły i tutaj nie tylko jest kwestią się, tak jak pan mówił, o tym światowym trendzie, ale przede wszystkim spójrzmy na nasze rodzinne podwórko. Mamy przecież bardzo wielu twórców, którzy wręcz lubują się w pokazywaniu w historii takiej, w której Polacy są przedstawiani w jednoznacznie w negatywny sposób, a nasza historia jest wypaczana, tak? Często jest to budowane na jakimś stereotypie. Sławetny film Pokłosie chociażby, prawda? Scena z przybiciem do drzwi głównego bohatera na samym końcu.
Sfinansowany przez polskiego podatnika.
Oczywiście tak. Zresztą twórcy dostali teraz też pieniądze na następny film. Cóż, na pytanie, jego twórca na pytanie, czy takie coś miało miejsce w rzeczywistości, czy rzeczywiście zawistni Polacy ukrzyżowali na drzwiach od stodoły swojego kolegę, który swojego współmieszkańca, który walczył o pamięć o Żydach, na co reżyser odpowiedział, że to zupełnie jest wzięte z zupełnie innej sytuacji, z kłótni sąsiedzkiej, która miała miejsce w 1972 roku i rzeczywiście jedna rodzina z drugą się bardzo pokłóciła i efektem było takie właśnie morderstwo, że został jeden z sąsiadów po prostu przybity do drzwi. Nie było na żadnym tle antysemickim, po prostu awantura między dwoma rozwaśnionymi rodzinami. I wpisano to w cały taki zestaw w scenariuszu pod tytułem Pokłosie, żeby dostosować do tezy, że na polskiej prowincji to właściwie nasi rolnicy nie mają nic innego do roboty w głowie, tylko tropić, prawda, i taki zwierzęcy antysemityzm wykazywać w swoich działaniach. No i jeżeli tak mamy na rodzimym podwórku, to się nie dziwmy, że na zewnątrz również, gdzie dysponują znacznie większymi środkami finansowymi, takie produkcje powstają, bo tych produkcji, w których nas się przedstawia źle, jest rzeczywiście bardzo dużo. Walka z tym będzie niezwykle trudna, jeśli nie będą szły za tym finanse, bo można robić oczywiście filmy za małe pieniądze, ale one zawsze będą wyglądały słabiej. Pewnych rzeczy się po prostu w produkcji filmowej nie przeskoczy. Entuzjazm to jedno, zaangażowanie ludzi to drugie, ale jednak środki techniczne na odpowiedni sprzęt, no, to jest nie do przejścia.
A dlaczego pan nakręcił film Wyklęty?
Dlatego, że właśnie w momencie, kiedy my postanowiliśmy to zrobić, nie było tych filmów. Roy dopiero się też kręcił i nie wiadomo było, czy w ogóle dojdzie do skutku ta jego produkcja finalna. A była to biała plama, wtedy zupełna, dlatego postanowiliśmy ją zapełnić. A przypomnę, że przed 1989 rokiem było bardzo dużo filmów, które właśnie pokazywały żołnierzy podziemia niepodległościowego w jednoznacznie negatywnej optyce. I tych filmów było bardzo dużo i dysponowały olbrzymim budżetem, no bo Passendorfer mógł sobie pozwalać na naprawdę wysadzanie pociągów, tak robienie. Wojsko pomagało. Petelscy również mieli takie możliwości. No więc dzisiaj...
No Wejda przede wszystkim.
No też, ale tutaj takie typowo już propagandowe agitki właśnie, w których szczególnie tutaj akcja Brutus, prawda, taki film dosyć głośny swego czasu, Ogniom i Szkaleń, kolejny film tego typu. To były filmy, które dysponowały budżetami, o których my możemy się tylko pomarzyć. No a one wpływały na świadomość narodową w sposób znaczny, ponieważ wtedy też nie było internetu, nie było innych możliwości zdobywania wiedzy i ludzie czerpali ją z kina. Do kina chodziły miliony ludzi. No i taki obraz Wyklętych mieli. Takich filmów można by wymieniać, dlatego postanowiliśmy dać temu opór i pokazać, że to nie do końca było tak, jak w tych filmach przedstawiano i jak w książkach też tego okresu pisano. No, pisali głównie kombatanci Gwardii Ludowej, Armii Ludowej. Wspomniany tutaj pan Moczar, tak? Chociaż nie wiadomo, czy to on tą książkę w końcu napisał, czy za niego to ktoś napisał, ale generalnie oni wszyscy po prostu przedstawiali tych żołnierzy podziemia niepodległościowego jako to totalne zło i bandytów.
A teraz nad jakim filmem pan pracuje?
Przygotowuję się do ekranizacji książki Cezarego Chlebowskiego Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. To jest historia cichociemnego Jana Piwnika Ponurego. Bardzo ciekawa z tego względu, że to był, oprócz tego, że to wspaniała postać, to był człowiek, który stworzył w Świętokrzyskim pierwszy taki oddział, który walczył z najeźdźcą, ale obarczone to było tym, że wśród jego najbliższych współpracowników, jak się później okazało, był zdrajca, którego on uważał za swojego bliskiego kolegę, nawet może przyjaciela. Jest właśnie taki cały dramatyzm jego sytuacji polegał na tym, że tenże człowiek nasyłał na te zgrupowanie obławy, cały czas donosił. Do końca właściwie Piwnik nie wierzył w to, że tak mogło być, że to ten człowiek jest zdrajcą. To się niestety potwierdziło. No i tutaj właśnie to jest... Mamy podwójny dramat. Walki o niepodległość z jednej strony, a z drugiej strony też taki w wymiarze czysto ludzkim przyjaciel, który zdradza, tak to boli zawsze. Za tym oczywiście poszły też wielkie dramaty ludzkie, bo ten człowiek wydał bardzo wiele osób wiele osób przez niego zginęło.
Więc i co dalej się z tym człowiekiem stało?
No, to wolał w filmie, żebyś państwo zobaczyli, ale no, to też nie jest tajemnicą. To każdy, kto się interesuje historią, wie, on został stracony, bo jemu udowodniono tą działalność. No ale doprowadził do tego, co chciał, bo ponurego na skutek jego działań odwołano Skieletczyznę. I zginął dopiero na Nowogródczyźnie, gdzie został niejako zesłany przez dowództwo ówczesnej Armii Krajowej.
To jest film dokumentalny.
Nie, ja się nie zajmuję dokumentami, ja tylko fabuły. To będzie film fabularny.
Będą i aktorzy, i akcja, i...
Jak najbardziej. Tak jak Wyklętym.
I nie aspiruje pan do tych nagród jeszcze, bo do tego Oscara?
Czy jestem realistą, to znaczy raczej firmy w rodzaju IDY mają szansę na to, żeby dostawać Oscary, a nie filmy, w których będziemy mówić, że w Polsce byli ludzie, którzy...
No najpierw trzeba spróbować, a potem dopiero się okaże. Wajda za swoje filmy, które zafałszowały zupełnie historię Polski, dostawał najwyższe odznaczenia, ale przecież za tymi odznaczeniami stała praca bardzo wielu polskich agent, które mu to gwarantowały. Prawda, Wajda zrobił film przedstawiający szarże polskich kawalerzystów na czołgi niemieckie, nie wspominając o tym, że Niemcy podczas Blitzkriegu mieli 750 tysięcy koni. I że tak zresztą do pokazania tych scen użył propagandówki niemieckie nakręcone przez niemieckie wytwórnie. No, tu trzeba dobrej woli, trzeba przede wszystkim woli politycznej, ale jeżeli tej woli politycznej nie będzie, to potem będzie wielkie kiwanie palcem w bucie w rodzaju właśnie odpowiedzi ambasadora, odpowiedzi ministra.
Pan Piotr Witt powiedział o Instytucie Książki, a co w Instytucie Filmowym się zmieniło? Jak to te mechanizmy przyznawania pieniędzy na filmy, jak one funkcjonują?
No, mamy nowego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który tak naprawdę działa dopiero od kilku tygodni, więc na razie możemy tylko obserwować, na ile te zmiany się rzeczywiście
Przepraszam,
dokonają.
W Instytucie Książki także został zmieniony dyrektor. Został odesłany pan Grzegorz Gauden, to już dawno temu, i został zastąpiony przez pana Jaworskiego. Ale Rada Programowa się nie zmieniła.
Znaczy, jeśli popatrzymy na kto zasiada też w komisjach oceniających wnioski składane do PISF-u, to też się zbyt wiele nie zmieniło. Są osoby w komisjach, które wręcz pają taką nienawiścią do tematów historycznych, i to nie jest żadną tajemnicą. Są komisje, których po prostu takie, wiem, że takie tematy nie ma nawet co składać, bo nie przejdą. No ale troszkę też jest nowych osób, więc być może coś się uda, zobaczymy.
Okienko nadziei jest otwarte. Pana film będzie powstawał jak długo i kiedy go zobaczymy na ekranach?
No, w tej chwili to jest bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to jest proces taki wielofalowy. No, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to byłaby szansa, żeby był w przyszłym roku, ale to jest jeszcze wiele składowych po drodze, nie do końca ode mnie zależnych, więc nie mogę w tej chwili dać takiego pewnego terminu.
A już wiadomo, kto będzie głównym bohaterem, jaki aktor zagra głównego bohatera?
No, to jest w trakcie w tej chwili, także wolałbym się jeszcze nie uzewnętrzniać z tą wiedzą.
Konrad Łęcki, reżyser filmowy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 9:41.